Ostatnio francuski kardynał przyznał się do wykorzystywania seksualnego 14-letniej dziewczynki. Okazuje się, że obecnie we Francji 11 katolickich hierarchów jest oskarżanych o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Skąd taka patologia i to na szczytach katolickiej hierarchii? Czy sakramenty udzielane przez księży pedofilów nadal są ważne? I co na to Biblia? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zachęcamy Was do pisania Waszych myśli, komentarzy pod programem. Możecie również do nas pisać na adres kontakt@idzpodprad.pl. Dziś temat ciężki, ale nie będziemy rozmawiać o domysłach, będziemy rozmawiać o faktach, ale też chciałam zaznaczyć, że nie będzie tylko o tych przykrych, no takich szokujących, myślę, że dla wielu osób sprawach mowa, ale będziemy również mówić o nadziei, o czymś pozytywnym, bo to program Którędy do nieba, to tak na początek, bo wiem, że teraz są takie nastroje, że ludzie są po prostu przeładowani negatywnymi informacjami i my byśmy nie chcieli jeszcze dołożyć kolejnej cegiełki, tylko jednak mam nadzieję, że również będzie trochę światła w dzisiejszym programie, ale zacznijmy od oświadczenia francuskiego kardynała. Kardynał Jean-Pierre Ricard wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym czytamy: 35 lat temu, kiedy byłem księdzem, zachowywałem się w sposób naganny wobec 14-letniej dziewczynki. Moje zachowanie nieuchronnie spowodowało poważne i trwałe konsekwencje dla tej osoby. Przypomnijmy to, mówi katolicki kardynał, prawie 80-letni obecnie. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na słowa tego kardynała?
No, wszystkie te domysły, czy oskarżenia, czy medialne informacje, że w Kościele katolickim, szczególnie na najwyższych szczeblach hierarchii, to jest jedna wielka patologia, potwierdzają się. Nie? Kolejni kardynałowie albo czy biskupi są już przez Watykan skazywani.
Sześciu z nich, jeśli mówimy o Francji, obecnie pełni
nie służbę. Przez środowiska, powiedzmy, tam nieprzychylne kościołowi, ale sam rzymska organizacja skazuje. No a teraz dochodzi do tego przyznanie się już bardzo sędziwego kardynała do gwałcenia dzieci. Nie? Jakie uczucia? No, trudno tu już o uczucia, bo to już wiemy od ja pierwszy raz, jak kilkanaście lat temu słyszałem, że to jest powszechna praktyka w Kościele rzymskim, że około 10% całego katolickiego męskiego duchowieństwa gwałci dzieci. To jest od 6 do 10% są takie statystyki, tam kto badał, a być może, że jest jeszcze więcej, bo wiele przypadków jest ukrywanych nadal, nie? Czyli to wtedy byłem zszokowany i myślałem, że jak ludzie się o tym dowiedzą, no to gremialnie zatrzasną drzwi. Po raz ostatni, że tak powiem, ich noga stanie w tym kościele, nie? W tej organizacji raczej para kościelnej czy religijnej, ale z Chrystusem nie mającej nic wspólnego. No ten człowiek widać, że żył w ukrywaniu tej zbrodni przez całe swoje życie.
Pytanie,
dorosłe.
Dlaczego teraz o tym mówi?
No, po pierwsze jest tchórzem, to trzeba jasno powiedzieć, bo kiedy to czymś groziło, to milczał i ukrywał jednocześnie, pchając się na afisz, no bo przecież nikt go nie zmuszał, żeby być biskupem, kardynałem, nie? Mógł zrezygnować, nie? A on jednocześnie przyjmował te wszystkie zaszczyty katolickiego hierarchy i to najwyższego, nie? Jeszcze tylko brakowało, żeby papieżem został, mianował też innych biskupów, księży i tak dalej, wyświęcał, różne takie rzeczy robił. wiedząc, że ma na sumieniu zbrodnię przeciwko małemu dziecku. Nie? Teraz, kiedy już praktycznie może o tym mówić bez żadnej kary, bo przedawnienia tam już zadziałały, no to on to, o tym mówi. Myślę, że chce w jakiś sposób, i tu jest dalej egoistyczne działanie, oczyścić swoje sumienie.
Rozmawiał z ofiarą, prosił ją o wybaczenie, ale tak jak mówimy, że to nie jest tylko ten przypadek jednego kardynała, to są kolejni biskupi, również czynni obecnie we Francji, którzy są oskarżani o przestępstwa seksualne wobec dzieci. W zeszłym roku był opublikowany głośny raport, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne wewnątrz Kościoła katolickiego. Przez 70 lat według tego raportu ponad 200 tysięcy dzieci zostało skrzywdzonych i to jest raport sporządzony na zlecenie francuskiego episkopatu katolickiego, ale moje pytanie, bo tutaj mówimy o Francji, znamy przypadki z Polski, znamy przypadki z innych krajów, skąd takie patologie i to na szczycie hierarchii kościelnej? Czy jest jakaś jasna odpowiedź, czy to po prostu tak się dzieje, czy możemy znaleźć jakiś schemat?
Myślę, że to jest związane z bezbożnością tej religii, że tam już nie ma Boga. Nie? Są rytuały, są świątynie, jest kasta kapłanów, ale nie ma w tym Boga. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i mówił do, można powiedzieć, episkopatów swojego czasu, do przywódców religijnych, do faryzeuszy, do ówczesnych kardynałów, biskupów, ich jak gdyby odpowiedników, to używał prawie że niecenzuralnego języka. Mówił: dzieci, żmij, groby pomalowane, pełne trupich kości, capi, śmierdzi od was duchowo i tak dalej. To można sobie w Ewangeliach przeczytać, te opisy. Czyli religia bez Boga, która cieszy się jakimś poparciem społecznym i państwowym, bo tu religia ówczesna miała i duży posłuch wśród prostych ludzi i też była na rękę władzy rzymskiej, bo dzięki temu, że tak powiem, jakiś spokój można było w tym narodzie zapanować, no to kasta kapłańska, podkreślam, mając po swojej stronie władzę państwową, czyli jakiś sojusz tronu i ołtarza, mając uwielbienie prostych ludzi, ale nie mając związku z Bogiem, się degeneruje. Nie? Kompletnie się degeneruje i w czasach Jezusa się zdegenerowała ta kasta kapłańska i Jezus tak ją opisywał. No i w dzisiejszych czasach, kiedy rzymski katolicyzm jest religią pustą, bez Boga, a cieszy się w jakiś sposób przychylnością władzy i czcią ludu, dokładnie taka sama degeneracja następuje wśród hierarchów katolickich.
Czyli tym głównym powodem miała być taka wysoka pozycja księży katolickim ogólnie w społeczeństwie i to jakby popycha ich do tych zbrodni seksualnych.
Nie
tak?
Wysoka pozycja, tylko brak Boga, czyli nieuprawniona ta pozycja, że oni są uważani za autorytety moralne lub blisko Boga żyjące autorytety duchowe, podczas gdy to są ludzie najgorsi z najgorszych, nie? Że to są ludzie z jednej strony udający pobożność, a z drugiej strony żyjących gorzej niż przeciętny ich, że tak powiem, podwładny czy wychowanek.
Nie? Mówisz, żyjący gorzej, to może w tym momencie pokażmy wypowiedź posłanki PiS Bernadety Krynickiej, która kilka lat temu komentowała w ogóle powstanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i raportów tej komisji.
Myślę, że to już jest parodia. Pomysł w ogóle powstania takiej komisji.
Czego parodia?
No powiedzmy, czy pedofilia jest tylko wśród księży? Może zrobimy komisję na przykład, która będzie badać pedofilię wśród nauczycieli, prawda? Gdzie jeszcze może badać? Wśród lekarzy, pielęgniarek. Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Człowiek, a nie jest to postać święta, tak jak człowiek, tak jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów.
Może właśnie, ksiądz to też człowiek i on mimo wszystko ma prawo do grzechu, ma kontakt z dziećmi, ale tak jak mówiła posłanka PiS, przecież pedofilia jest wśród również innych profesji, innych zawodów.
No tu jest pewna schizofrenia z poważnymi objawami. No bo jeśli ksiądz jest zwykłym człowiekiem, jeśli niczym się nie różni, jeśli nie ma jakichś ani nadprzyrodzonych mocy, ani nie jest wzorem niczego, bo jest taki sam jak inni ludzie, czyli no to nie ma się na kim wzorować, jest nikim szczególnym, no to dlaczego w społeczeństwie polskim, a PiS szczególnie to celuje w tym, księża są traktowani jak święte krowy? Ogromne pieniądze z budżetu kradzione Polakom są przekazywane właśnie na utrzymanie tych świętych krów, nie? Jeśli oni się niczym nie różnią, nic nie dają narodowi, nic nie pomagają, no to skąd traktowanie ich w ten sposób, nie? Skąd takie mówienie, że ojej, to ksiądz i tak dalej, jakiś nimb takiej duchowości, czy jakiegoś przystępu do Boga, czy bycia szafarzem Boga. Skąd bezkarność w rozumieniu władzy państwowej i skąd te dotowanie ogromnymi sumami tych ludzi, nie? Jeśli oni się tak niczym nie różnią. Czyli jeśli dochodzi do pokazania grzechów tej kasty, no to ona mówi, no coś się czepiacie, ksiądz też człowiek, może se gwałcić, nie? Nie? No ale kiedy mówimy, no to już jeśli ksiądz żyje tak przeciętnie albo nawet gorzej niż przeciętnie, no to po co utrzymywać tę kastę kapłanów? Po co udawać, że to cokolwiek robi, zbliża do Boga i tak dalej? A tu mówią, a nie, ksiądz to jest reprezentant Boga i tak dalej.
Ksiądz także to jest reprezentant Boga. Mówię, myślę, że wielu katolików tak
schizofrenia
uważa.
Z poważnymi, ciężkimi dla narodu objawami.
Teraz mamy przypadek, jeszcze wróćmy do tego francuskiego kardynała, który przyznaje się, jemu tego nikt go nie oskarża. Mhm. Oto w tym momencie on sam się przyznaje do tego, że wykorzystywał seksualnie 14-latkę i w tym momencie no, warto zapytać, jak w ogóle należy traktować księdza, kardynała, czy jako właśnie tego reprezentanta Boga, czy jako normalnego człowieka, który też
no
grzeszy.
Nienormalnego, bo normalni ludzie nie gwałcą dzieci. To są jacyś dewianci, najgorsi dewianci, bo tu niewinne, małe dzieci no, łamią im życie. Nie? To trzeba jasno powiedzieć. On też ma tego świadomość, że złamał życie tej dziewczynce, także absolutnie nie nazywajmy tego tej kasty, tych no, dziwnych, bardzo no, nieprzyjemnych ludzi, no, takiego to nawet ręki, że tak powiem, trudno podać, normalnymi ludźmi, nie? To oni nie są. To są bestie w sutannach, bestie w tych różnych pijuskach czy różnych innych rzeczach. No, myślę, że tu na Twitterze też dzisiaj zadałem takie pytanie, dzisiaj czy wczoraj. No katolicy, odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy święcenia wszystkie tej bestii w sutannie, który korzystając ze swojej pozycji duchownego, nie, gdzie rodzice i dzieci z zaufaniem przychodzą, zgwałcił dziecko, zdeprawował, zmarnował życie. Czy Bóg będzie no, respektował te wszystkie różne sakramenty, święcenia, komunię, którąście od niego dostawali? Czy to się podoba Bogu? Czy to działa? Czy te sakramenty są ważne?
Właśnie jak to sobie pogodzić w głowie, jak katolicy mogą sobie to pogodzić w głowie, skoro ksiądz no, jest według ich religii takim wybrańcem Bożym i ksiądz dopuszcza się takich rzeczy. To wtedy jak traktować...
W religii katolickiej ona nie opiera się zasadniczo na zaufaniu czy wierze do Boga. Zasadniczo opiera się właśnie na sakramentach.
Sakramenty, czyli?
Święte znaki, że Bóg działa w Kościele katolickim za pomocą kasty kapłanów, którzy właśnie mają monopol do odprawiania, realizowania tych sakramentów, czyli świętych znaków, i że Bóg swoje różne dobre rzeczy, zbawienie, jakieś tam moc do pobożnego życia, przebaczenie grzechów, że daje takim kanałem przez tych kapłanów, czyli przez kastę kapłańską, kiedy oni, mając monopol, twierdzą, że to od Boga, no myślę, że to jest jedna wierutna bzdura, każdy, kto weźmie do ręki Biblię, dlatego ona była przez wieki zakazana dla zwykłych ludzi, żeby nie poznawali jej w językach narodowych, bo jak sobie ludzie poczytają Biblię, no to już moc tego zakłamania tych zabobonów pryska, nie? Dlatego no, tak bardzo was zachęcamy, weźcie do ręki Biblię. nie? I wtedy się sami przekonacie. Kościół katolicki wierzy, że, czyli każe ludziom wierzyć, bo sam to tam guzik wierzy, ci hierarchowie to są zwykli ateiści, którzy wykorzystują, że tak powiem, naiwność gawiedzi, ale każe wierzyć prostaczkom, że Bóg może działać w ich życiu tylko przez kastę kapłanów i tylko przez te ich święte znaki, czyli sakramenty, że bez tego nie będzie zbawienia, nie będzie przebaczenia grzechów, nie będzie tam jakiegoś powodzenia i tak dalej, i tak dalej.
W tym momencie pokażmy wypowiedź byłego księdza katolickiego Jurka, który mówi o tym, gdzie w Biblii jest mowa o sakramentach.
Czy jako ksiądz wierzył pan w Eucharystię i spowiedź uszną?
Tak, przez większość czasu bycia księdzem tak wierzyłem w to. Dzisiaj oczywiście nie wierzę, ponieważ to nie jest biblijna praktyka. Zresztą w ogóle sakramenty, one mają nikłe podstawy biblijne. Nawet taki był ksiądz profesor Rosik bodajże, który napisał taki podręcznik, książkę Sakramenty, gdzie on tam pisze oficjalnie wprost, że sakramenty w większości nie mają źródeł biblijnych. One pochodzą z tradycji. Pytanie za cokolwiek, gdzie znajdziemy podstawy do ustanowienia sakramentu kapłaństwa albo sakramentu Eucharystii w Biblii? Kapłaństwo jest opisane bardzo szczegółowo i związany z tym kult w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym. Natomiast w Nowym Testamencie, ale wiemy, że tam to się skończyło, w Nowym Testamencie mamy kapłaństwo tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i tyle na ten temat. Nigdzie, proszę przeczytać z uwagą szczególną opis Ostatniej Wieczerzy, bo tam w oficjalnej doktrynie Kościół katolicki na to się powołuje, że jest tam podobno opis ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Konia z rzędem temu, który będzie potrafił to obronić i uzasadnić, ale tak na trzeźwo.
Tak na trzeźwo. Jak to jest z tymi sakramentami? Czy w ogóle Biblia nic o nich nie mówi? To one się po prostu wzięły znikąd w Kościele katolickim?
Biblia mówi o symbolach pewnych. I rzeczywiście na ten fakt nowego narodzenia, kiedy człowiek przez wiarę zwraca się do Chrystusa z prośbą o zbawienie, tylko mówię, to człowiek osobiście, bez żadnego pośrednika, bez księdza, pastora, rabina, tam batiuszki, czy co jeszcze byście...
Tak po prostu można mówić do Boga,
dlatego,
jak się chce.
Dlatego, że Jezus powiedział, możecie sprawdzić sobie w Biblii Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, 3:20, Jezus mówi do każdego, nie? Bo i odpowiedzieć może każdy. Jezus mówi do ciebie, do każdego człowieka, który jeszcze tej decyzji nie podjął, oto stoję u drzwi i kołaczę. Nie do kościoła jakiegoś, nie do, wiecie, kapłana i dopiero on ma tam innym zanieść to i oni mają tam w jakiś sposób przyjść do Boga. Tylko Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli ktokolwiek, jeśli ty posłyszy mój głos i drzwi otworzy ten człowiek, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Czyli sam początek życia chrześcijańskiego, stanie się chrześcijaninem, zbawienie, otrzymanie przebaczenia wszystkich grzechów i życie wieczne następuje przez osobistą decyzję zaufania Chrystusowi. Nie ma pośrednika, jest Chrystus, który stoi już u moich czy twoich drzwi i ty sam możesz mu otworzyć te drzwi. Jeśli to zrobisz, Jezus wchodzi. Nie ma tu pośrednictwa Kościoła, nie ma tu żadnego...
Dla wielu osób, szczególnie w Polsce...
jakiegoś sakramentu.
To, co mówisz, no to brzmi rewolucyjnie, bo przecież jak się kontaktować z Bogiem, jak się starać o zbawienie?
Bez Kościoła,
bez księdza. Jak w ogóle żyć bez sakramentów?
No, dlatego tu mamy na stoliku książkę Joe Łosiaka. To jest ten człowiek, który wraz z księdzem Blachnickim przynieśli w czasach nowożytnych Ewangelię o darmowym zbawieniu właśnie bezpośrednio od Jezusa. dla Polaków. To ruch oazowy właśnie dzięki Joe Łosiakowi, protestanckiemu misjonarzowi, przyniósł tę prawdę Polakom.
Joe Łosiak był wychowany w Chicago w rodzinie katolickiej.
Polskiej, tak. Jak chcecie więcej, no to już wiecie, tę książkę można sobie tu u nas znaleźć poniżej kosztów wydania, także
Rewolucja,
nie zarabiamy na tym.
Na całego, na stronie sklepispodprat.pl.
A na spotkaniach z Joe Łosiakiem to w prezencie możecie
dzisiaj
ją
w Krakowie,
dostać.
A już jutro na Śląsku w Palowicach o godzinie 16:30, a w sobotę w Lublinie. Także zapraszamy, można poznać osobiście człowieka, legendę, ale jeszcze wracając do tych sakramentów, jesteś pastorem protestanckim, kiedyś byłeś dawno temu ateistą, później chwilowo katolikiem i też musiałeś przejść przez ten etap odejścia od sakramentów, odchodzenia też do kościoła. Jak żyć bez sakramentów? Jak dzisiaj byś chciał dotrzeć z tą wiadomością do Polaków?
No dzisiaj to już ja nie muszę docierać, bo 80% młodych ludzi to już ma w nosie. Nie chce chodzić na religię, wie, że to jest zabobon, przymus, jakaś wykorzystywanie naiwności ludzi
często
przez kastę katolickich kapłanów.
W ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiedzą, o co chodzi w ich religii.
Także kiedy ja musiałem tę decyzję podejmować, to były lata 80., to troszkę było trudniej, ale miałem do wyboru albo tak jak byłem tresowany przez różne czynniki takie powiedzmy religijne, że to na głos kapłana, nie? Nawet taką zwrotkę do pewnej kolędy, że to na głos kapłana, nie? Jeśli by zobaczyć, co oplatał taki dość teraz znowu hołubiony kardynał Wyszyński, jak to on oplatał, że ma się władzę nad Bogiem, że ksiądz może rozkazywać Bogu, no to takie bzdury, durnoty, że to w ogóle...
Nowa Trójca.
No to już w ogóle możecie sobie przeczytać sami. I tu widzicie na ekranie to, co oplatał Wyszyński na temat sakramentów i władzy księdza, że albo możemy ulec tej tresurze i wierzyć, że to na głos kapłana się coś dzieje duchowego z nami, albo uwierzyć, że to w odpowiedzi na słowo Boga, czyli albo na głos kapłana, albo na głos Boga, że dzieją się dobre rzeczy. I ja wybrałem. Chcę być posłuszny głosowi Boga, czyli słowu Boga. Nie? Nie głosu kościoła, nie głosu kapłana, nie głosu teologów, tylko głos Boga. Głos Jezusa Chrystusa w liście do mnie napisanym. To jest Nowy Testament. To jest list Jezusa do mnie i do ciebie. Nie? No to już tak było trudno, ale się dało, nie? I dzisiaj bym to nazwał wyzwoleniem. Wyzwoleniem z zabobonu, wyzwoleniem z tresury, nie? Dla wolności dziecka Bożego, do wolności życia z Bogiem, a nie w niewoli katolickich rytuałów i sakramentów.
Często jak rozmawiam z katolikami, słyszę taki głos, że tak, w porządku, że przyjmuję to, że Jezus umarł za moje grzechy te 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, ale mimo wszystko no, chodzę do kościoła i przyjmuję Jezusa do swojego serca codziennie. Codziennie jakby załatwiam z Jezusem sprawę moich grzechów, bo przecież codziennie grzeszę.
Rozumiem, że ten człowiek, którego cytujesz, no to on przyjmuje tak zwaną komunię.
Tak.
Nie? No bo jeśli by przyjmował prawdziwego Jezusa, no to pytanie, kiedy on wychodzi? No bo jak Jezus wszedł, no to gdzie go przyjmować? No to już jest w nas,
ale
nie?
Ale to jest też chyba takie myślenie, że codziennie grzeszę, więc jakby codziennie muszę zapraszać Jezusa.
Wchodzi, wychodzi. To ile minut mieszka Jezus w życiu człowieka?
Nie wiem.
No nie wiem, ja też nie wiem, nie?
Pytanie do katolików.
Ja wiem, że w moim sercu mieszka, bo ja mu otworzyłem drzwi, a on obiecał wejść i nigdy mnie nie opuścić, też obiecał. Niezależnie od tego, jaki byłem i co zrobię w przyszłości. To jest łaska właśnie. Jeśli by zbawienie, czyli miejsce w niebie było przez moje prowadzenie się, czyli przez moje zasługi, to Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Zbawienie byłoby nagrodą, każdy by sobie zasłużył i fajnie. A Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Czyli jeśli jest jakaś inna droga zbawienia, to niech ja nie idę na krzyż. A potem na ten krzyż poszedł. Jeśli by była inna droga, żebym ja lub ty, czy ty, żebyśmy się mogli znaleźć w niebie, to Bóg Ojciec wysłuchałby modlitwy Boga Syna i Jezus by nie poszedł na krzyż Golgoty. A jednak poszedł. Czyli nie ma innej drogi, jak tylko przez to, co zrobił Jezus na krzyżu, a my przyjmujemy to nie przez Kościół, nie przez żadne tam tajemne znaki, gusła, zabobony, tylko Jezus stoi u drzwi, kołacze, każdy, kto otworzy, kto przyjmie. Osobiście, nie przez jakieś tam sakramenty, opłatki i tak dalej, Jezusa do swojego serca, ma przebaczone wszystkie grzechy. Jezus obiecał go nigdy nie opuścić, ma życie wieczne, jak jasno stwierdza Pismo Święte. Nie? Także katolicyzm buduje taki, można powiedzieć, lojalność korporacyjną. Nie? Dlatego to, co mówisz, katolicy myślą, że oni muszą chodzić do kościoła, żeby przyjąć Jezusa, w sensie w tym opłatku. Nie? Aż tam wina jakoś im nie dają, sam ksiądz sobie walnie, jak to mówi Jarosław, w szyję, nie? A ludziom nie dają, tylko jakieś tam...
To jest może walka z alkoholizmem.
Może właśnie.
No, a to... ostatnio a propos tej korporacyjnego myślenia, rozmawiałam też z nastolatkami i też te osoby, które nie chodzą na religię, słyszą od swoich nawet rówieśników, no, że nie chodzisz na religię, to znaczy, że nie wierzysz w Boga, że to jest po prostu
nie, to w ogóle,
prosty wniosek.
To w ogóle nie ma żadnego związku. Większość z tych, którzy chodzą na religię, nie wierzą w Boga i o tym się też przekonałem, bo trochę chodziłem i rozmawiałem z nimi.
Ale
pozwólcie, że zacytuję jeszcze jeden fragment, bo czytałem Apokalipsę Jana, czyli ostatnią księgę Nowego Testamentu, a weźmy też Ewangelię Jana, gdzie o tym samym jest mowa. Właśnie o tym, w jaki sposób człowiek staje się dzieckiem Boga, czyli staje się chrześcijaninem. W jaki sposób przyjmuje Jezusa. Otwórzcie sobie, jeśli macie w domu Biblię, pierwszy rozdział, wersety 12 i 13. Tym zaś, którzy go, czyli Jezusa, z kontekstu to wynika, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I tu jak? Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczcie, są dwie osoby. Jest człowiek i Bóg, dwie strony. Ten przyjmuje, ten w swojej woli rodzi na nowo człowieka. Zobaczcie, podkreślone jest, że nie z cielesnej woli, czyli żadna organizacja, żaden kościół, żaden człowiek nie może się wciąć między człowieka a Boga. Nie? Tutaj ty masz zdecydować sam Jezusowi Chrystusowi otworzyć drzwi. Jeśli przyjąłeś Jezusa, narodziłeś się na nowo. Zobaczcie, bez żadnego sakramentu, bez żadnego kościoła. Bez żadnych dymów puszczania i jakichś kadzideł, dzwonów, nie wiadomo czego. Ty powiedziałeś, Jezu przyjmuje cię, a resztę zrobił Bóg. No, sami sobie przeczytajcie. Bez człowieka. Sam Bóg rodzi na nowo człowieka, który się zwróci do Jezusa Chrystusa. Także Biblia, tu ksiądz, były ksiądz Jurek, jasno to powiedział. Biblia nie mówi o sakramentach. Biblia mówi o duchowej rzeczywistości, która może się stać twoim udziałem ze względu na słowo Boga, bo on powiedział, a ty mówisz, tak, przyjmuję, tak, wierzę. I w tym momencie już jesteście na zawsze w nierozerwalnym związku. Porównane jest to do małżeństwa. Zobaczcie, tam czy jest ktoś świadkiem, czy nie, nie ma to znaczenia. Jeśli oni przed Bogiem ślubują, nie? Oczywiście tam dla porządku ludzkiego, tam są świadkowie, podpisuje się dokumenty, ale istota ślubu to jest, że tych dwóch mówi. Ja chcę ciebie, a druga strona mówi, ja chcę ciebie i są od tej pory mężem i żoną. Nie? I ten w liście do Efezjan mamy właśnie ten obraz, że między Chrystusem a każdym wierzącym dokładnie tak samo to się dzieje. Oczywiście można to mówić innym ludziom, stąd mówimy świadectwa, nie? Jest później znak tego, tak jak tu też się nakłada obrączki, nie? Jako pewien symbol, stąd jest chrzest chrześcijański, czyli ci, którzy już są nowo narodzeni, już mają zbawienie, przebaczenie grzechów, życie wieczne, oni symbolicznie pokazują to właśnie w tym akcie chrztu. Ale to jest, tak jak mówiłem, Biblia pokazuje pewne symbole, nie? Tak jak chrzest jest symbolem nowego narodzenia i wieczerza pańska, czyli kiedy łamiemy chleb, jemy i pijemy wino także, nie? To jest symbol, a nie jakaś rzeczywistość, która tak jak Wyszyński mówi, ksiądz rozkazuje, a Bóg tu na ziemię, już tak właśnie. weź.
To może na koniec cię zapytam, co byś powiedział tym osobom, które czują się katolikami, nie wyobrażają sobie też życia poza kościołem, chcą być w tym kościele, ale mimo wszystko słysząc takie informacje, jak ta sprzed kilku dni oświadczenie francuskiego kardynała, który przyznaje się do wykorzystywania seksualnego nastolatki, są zgorszone, są zagubione i tracą jednak zaufanie, coraz bardziej tracą zaufanie do księży.
No to akurat dobrze, bo pokładanie ufności w człowieku, sprawdźcie sobie 17 rozdział na przykład Księgi Jeremiasza ze Starego Testamentu, tam są dwa takie obrazy, obraz jałowca, nie? To jest człowiek, który ufa człowiekowi, no i obraz owocującego, kwitnącego, zielonego drzewa, to jest obraz człowieka, który Bogu ufa, nie? Na kazaniu w niedzielę więcej o tym mówiłem, kto chce, można sobie posłuchać, nie? Właśnie o tym, czyja jest wiara, nie? Także to, że przestajecie ufać księdzu, przestajecie ufać instytucji, kościołowi i tak dalej, no to bardzo dobrze, bo robili was w bambuko. Przecież Kościół naucza, że ten gwałciciel dzieci legalnie sprawował ważne sakramenty. Czyli te wszystkie jego hokus
pokus, mimo tego, że się przyznał, to wszystko jest jakby ważne,
wszystko
co zrobił.
Wszystko jest ganz egal, wszystko jest dobrze w jego tej służbie. To, że to był oszust, że to był tchórz, że to był gwałciciel dzieci, to nic nie przeszkadza. Otwórzcie sobie katechizm Kościoła katolickiego i tam zobaczycie taki wymysł, bo to jest, w Biblii tego nie znajdziecie, to jest wymysł księży, żeby ratować swoją, że tak powiem, monopol swojej korporacji. Mówi, że sakramenty działają ex opere operato, czyli dosłownie przez sam fakt spełnienia czynności. Czyli to tak jak hokus pokus, stąd jest sezamie, otwórz się, nie? Że ksiądz w odpowiedniej formule i miejscu wypowie pewne słowa i wtedy rzeczywistość duchowa, czy to chrztu, czy tam spowiedzi się dzieje, nie? I jeszcze nawet, żeby ktoś nie myślał, zaraz, czy ten pedofil, gwałciciel dzieci, to ważnie mnie tu wyspowiadał, czy nie, no to Kościół zapewnia, że wynika, że te sakramenty urzeczywistniają się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą i że niezależnie od osobistej świętości księdza. Przeczytajcie sobie, to jest wszystko w katechizmie katolickim. Czyli ksiądz może być złodziejem, prostytutką, no tą męską, nie wiem jak to nazwać,
może gwałcić dzieci, można ale spokojnie
on,
chodzić.
On, no to wam, wasz Kościół wam każe w takie kucypały wierzyć, nie? Po pierwsze, nie ma sakramentów, czyli nie ma takich hokus pokus i coś się dzieje, tylko wszystko się dzieje między tobą a Bogiem przez najpierw słowo Boga, które do ciebie dociera i twoją odpowiedź, czyli zaufanie, wiarę. Mówię, kazanie w niedzielę o tym mówiłem. Księża to oszuści, którzy twierdzą, że wchodzą między wódkę a zakąskę, czyli między ciebie a Boga. No już przepraszam za takie porównanie, ale dzisiaj młodzież, no to już chyba gorszymi stereotypami i porównaniami operuje. Masz się zwrócić sam osobiście do Jezusa Chrystusa, który już stoi i kołacze u drzwi twojego serca. Wara komukolwiek, wara Kościołowi, wara księdzu, żeby właził między ciebie a Jezusa. To jest twoja i jego odpowiedzialność.
I w tym momencie zachęcamy was, żebyście osobiście sami sprawdzili wszystko to też, co dzisiaj, o czym dzisiaj słyszeliście w programie, jak jest w Biblii. To rzeczywiście warto zadawać ludziom takie pytanie, czy samodzielnie czytasz Biblię. Czasem jest konsternacja, ale być może, że będzie to taki moment, że też wy zachęcicie innych, żeby samemu przeczytać list od Boga. Właśnie do was.
A jeśli już bym miał wskazać jakiś werset katolikom, którzy się mierzą z tym problemem, no dobra, Kościół zły, księża, no mają wszystko te różne rzeczy na sumieniu, no ale ja tam chodzę dla Boga, bo przecież to tam się różne rzeczy dzieją. No to zobaczcie sobie list do Kolosan, gdzie właśnie apostoł Paweł walczy z taką herezją, że te nauki ludzkie przybliżają ludzi do Boga. To jest list do Kolosan, drugi rozdział, wersety 23, no można sobie wcześniej w kontekście. Te nauki ludzkie mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała. Ale teraz zobaczcie następne zdanie. Ale nie mają żadnej wartości gdy chodzi o opanowanie zmysłów, o poprawę człowieka. Katolickie sakramenty nie mają żadnej wartości w oczach Boga i nic wam nie pomogą. Zmierzcie się z tą prawdą osobiście, wyciągnijcie wnioski i zwróćcie się osobiście do Jezusa Chrystusa.
Idźcie pod prąd do źródła. Zachęcamy was jeszcze raz do kontaktu z nami. Jeśli macie więcej pytań, macie propozycje kolejnych tematów programu Którędy do Nieba, piszcie na adres kontakt@ispodbrat.pl. Możecie również do nas dzwonić. A na koniec mamy dla was zaproszenie, szczególnie dla osób z Lublina i okolic, ponieważ w ten piątek, 11 listopada o godzinie 18 będziemy gościć Jurka Dajuka z zespołem. Jerzy Dajuk to laureat Festiwalu Piosenki Studenckiej w 1985 roku w Krakowie. Jest to twórca też aranżacji piosenki Psalm 23. Myślę, że żeby zachęcić was, żebyście przybyli na ten koncert, na koniec Jerzy Dajuk, Psalm 23. Niesamowite wykonanie z Filharmonii Lubelskiej z tego lata, także czekamy z niecierpliwością. Zachęcamy was, żebyście nas odwiedzili. Teraz na planszy szczegóły. Jeśli chcecie zgłosić się po bezpłatne wejściówki, również piszcie na adres kontakt@ispodbrat.pl. To już w najbliższy piątek. Dziękuję ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
shine.